NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
To już 10 raz, kiedy spotykamy się w off-season w siedzibie NFL24 i mamy przyjemność być z Państwem w Pick Six. Tematów jak zwykle w tym okresie wiele, ale staraliśmy się przygotować dla Was te najbardziej smaczne i omówimy je w składzie. Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
No zaczynamy od informacji, no niemal z ostatniej chwili, pół godziny temu dowiedzieliśmy się o tym, że Super Bowl w roku 2018 zostanie rozegrany w Atlancie na Mercedes-Benz Stadium. Kolejno wróci na Florydę do Miami i jeszcze rok później Super Bowl 55 odbędzie się w Los Angeles. Jak, Łukasz, oceniasz tę decyzję? Tu też jeden z użytkowników pyta nas, bo też słyszeliśmy o tym, że San Diego mogą być zainteresowani lokalizacją Super Bowl któregoś tam, Super Bowl, i wtedy ewentualnie mogą się zdecydować na zbudowanie nowego obiektu. Jeżeli nie dostaną, no to tak jakby się zwijają. Skąd te działanie, no i co sądzisz o samych miastach? No i może co więcej, mógłbyś powiedzieć o samej tej procedurze, bo jest ona w jakiś sposób powiązana z tym, że nowy stadion równa się Super Bowl.
No właśnie tak dzieje się od lat. Zacznijmy od tego może, kto podejmuje tę decyzję. Otóż w tej chwili, kiedy rozmawiamy, jest wtorek, trwa spotkanie właścicieli drużyny NFL. Spotkali się w Charlotte, w północnej Karolinie, w południowej Karolinie i tam podejmują najróżniejsze decyzje. O tych innych decyzjach też porozmawiamy jeszcze dziś, ale między innymi decydują o tym, które miasta będą miały przywilej organizowania Super Bowl. Do zarobienia są kolosalne pieniądze, nie tylko dla właścicieli samych drużyn, ale przede wszystkim dla miast, bo tak naprawdę o organizację Super Bowl nie starają się drużyny, a konkretne miasta tutaj w Stanach Zjednoczonych. Warunkiem do organizacji Super Bowl jest posiadanie stadionu, na którym na co dzień odbywają się mecze NFL, więc tak naprawdę te naczynia, w cudzysłowie, są ze sobą bardzo powiązane. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do tych kandydatów. Od wielu lat dzieje się tak, że prawo do organizacji Super Bowl jest nagrodą za wybudowanie nowego budynku, za wybudowanie nowego stadionu, za wyłożenie kilkuset przynajmniej milionów dolarów na to, żeby taki nowy stadion powstał. I nowy stadion buduje się w tej chwili w Atlancie. Atlanta dostaje Super Bowl. Nowy stadion za 2 miliardy dolarów, najdroższy stadion w NFL, powstaje w tej chwili w Los Angeles i na takim świeżutkim obiekcie zostanie rozegrany Super Bowl. I tak działo się od lat. Tak było w San Francisco, tak było w Dallas, tak będzie w tym roku w Minnesocie. I dziwię się trochę tutaj włodarzem San Diego, bo ta procedura wygląda dokładnie na odwrót. Najpierw trzeba wyłożyć pieniądze, a później w nagrodę, jako taką wisienkę na torcie, Liga NFL przyznaje prawo do organizacji Super Bowl. W San Diego zresztą zgaduję, że takich Super Bowls odbyłoby się co najmniej kilka w najbliższym czasie, bo o ile trudno liczyć na to, że mecze o tytuł mistrzowski NFL będą rozgrywane w Minnesocie raz na kilka lat, to w zasadzie jest jednorazowy strzał, to w miastach o ciepłym klimacie, takich jak właśnie San Diego, które jest fantastycznym miastem, no niezależnie od tego, jaka jest pora roku, czy w Miami, no te Super Bowl są rozgrywane bardzo, bardzo regularnie.
Ja wiesz co, jeżeli mogę dodać, jeżeli chodzi o same San Diego, to mam wrażenie, że ta oferta była zrobiona trochę pod publiczkę, że oni mieli świadomość tego, że tego Super Bowl nie dostaną, ale żeby mieć taki papierek lakmusowy, że po prostu staraliśmy się pobudzić San Diego i futbol w San Diego, liga nam tego nie ułatwia, musimy się przenieść do nowej lokalizacji i że kibice to w pewien sposób wtedy zrozumią. A tak, no to wiesz, tutaj taka bierność w działaniu też nie była dla nich na rękę.
Wydaje mi się, że stadion w San Diego, że nowy stadion w San Diego, w śródmieściu San Diego powstanie jednak. I to wcześniej niż nam się wydaje, że no, przyparci do muru włodarze miasta dojdą do porozumienia z właścicielami Chargers, którzy też nie są skorzy do tego, żeby wydawać jakiekolwiek pieniądze, przynajmniej jakiekolwiek duże pieniądze na budowę nowego obiektu, ale myślę, że obie strony dojdą do porozumienia i Chargers zostaną w San Diego i gwarantuję, że w rok, dwa lata po wybudowaniu nowego stadionu, w tym pięknym mieście, naprawdę pięknym mieście, Super Bowl się tam odbędzie. Jedyne miasto, które zostało w dzisiejszej procedurze pominięte, to Nowy Orleans. Wiadomo było, że Nowy Orleans stara się o organizację któregoś z tych najbliższych Super Bowl i wybór padł na inne miasto.
Nowy Orlean stosunkowo niedawno gościł Super Bowl, więc w sumie z jednej strony to jest też decyzja zrozumiała. Te obiekty, które dzisiaj nam przedstawiono, to są wszystkie nowe obiekty. Nawet obiekt w Miami to jest nowy obiekt, nowoczesny, unowocześniony, powiększony, z pięknym dachem. Jak widziałem te projekty, to naprawdę to wyglądało fantastycznie. Dostali Super Bowl, tak jak mówisz, w nagrodę. Jako jeden z elementów naczyń połączonych. Myślę, że też to jest dobra decyzja, ale to nie jedyne decyzje, jakie dzisiaj zostały podjęte. Łukasz, powiedz o tym coś więcej.
No właśnie od kilku miesięcy mówiło się o tym, że liga musi zreformować sposób przeglądania zapisów wideo, które wykorzystują sędziowie przy analizie podejmowanych przez siebie decyzji. Już w zeszłorocznych play-offach komisarz ligi zezwolił na kontakt między sędziami na boisku, a dodatkowym arbitrem, który znajdował się w Nowym Jorku, w siedzibie NFL. Ta procedura została rozszerzona na wszystkie mecze sezonu zasadnicze, ale w tej chwili sędziowie, którzy analizują zapis wideo na stadionie, będą mogli konsultować się z dodatkowymi sędziami, którzy będą w Nowym Jorku, w siedzibie ligi. Podobne rozwiązanie już od wielu, wielu lat ma miejsce w NHL i wydaje mi się, że sprawdza się całkiem nieźle. Poszerzono również listę zagrywek, które będzie można zakwestionować i które będzie można później analizować poprzez oglądanie zapisu wideo. Baltimore Ravens kilka miesięcy temu zgłosili taką propozycję, która miałaby postawić w zasadzie cały ten proces wykorzystywania instant replay na głowie. Do tej pory mamy listę bardzo określonych zagrywek, które można analizować, które można zakwestionować w zasadzie, prosząc o challenge. Propozycja Baltimore Ravens mówiła, żeby zastosować całkowicie odwrotne rozwiązanie, żeby stworzyć konkretną listę zagrywek, których nie można zakwestionować, których nie można odwoływać się do zapisu wideo, natomiast wszystkie pozostałe sytuacje można było kwestionować. Liga nie zgodziła się na to, komisja, która proponuje zmiany przepisów, nie zgodziła się na to rozwiązanie, ale wydaje mi się, że dzisiejsza decyzja jest zdecydowanie krokiem we właściwym kierunku. Chodzi przecież o to, żeby decyzje podejmowane na boisku były jak najbardziej zgodne z prawdą, zgodnie z wydarzeniami, które rzeczywiście mają tam miejsce. No i chodzi o sprawiedliwość, żeby ostatecznie te decyzje były słuszne.
Dokładnie. To też jest ważne, bo mówię, w poprzednim nawet sezonie, i to nie był to jeden odosobniony przypadek, tylko było to wiele przypadków, kiedy widzieliśmy wyraźnie w powtórkach analizowanych już później w studio, że ta decyzja była błędna i gdyby właśnie była ta konsultacja wcześniej, bo można pewne decyzje zweryfikować, a tak, no to wynik był niezgodny z tym, co zaprezentowało boisko. Moim zdaniem też...
Kilkakrotnie w zeszłym sezonie zdarzały się sytuacje, że sędziowie kompletnie pogubili się w podejmowanych przez siebie decyzjach i to w tych najbardziej fundamentalnych sprawach. Sędziowie gubili downy, sędziowie źle zarządzali zegarem, czasu znikało często nawet po kilkanaście sekund i te wszystkie decyzje, często przewinienia były źle aplikowane na boisku. Chodzi o ilość jardów, które konkretna drużyna miała otrzymać. Tego typu decyzje mogą być w bardzo prosty sposób skorygowane, jeżeli będziemy mieli właśnie dodatkowego człowieka, który będzie koncentrował się na tym, który będzie oddalony od stadionu, nie będzie w tym ferworze walki, który będzie mógł na zimno analizować te fakty i komunikować się z sędziami na płycie.
Okej, to teraz przechodzimy do informacji trochę mniej bieżących, ale też bardzo aktualnych w ciągu tego tygodnia. Dostaliśmy informację, że Arian Foster, jeszcze niedawno kontuzjowany zawodnik, były zawodnik Houston Texans, ma szansę podpisać kontrakt z New England Patriots. Jest jeszcze do tej pory kontuzjowany, ale tam sztab Patriots śledzi bardzo uważnie jego koleje losu. No i jeżeli okaże się, że będzie zdolny do gry, no to kontrakt w Patriots na niego czeka. Dobra decyzja twoim zdaniem, Łukasz? Czy Patriots może być dla niego rajem w tej całej bazie?
W zasadzie nie ma jeszcze decyzji. To są wszystko w tej chwili spekulacje. Każda drużyna może mieć w składzie 90 zawodników w tej chwili i każda drużyna później będzie redukowała te składy do 54 zawodników i Arian Foster może być jokerem, może być zawodnikiem, który jeżeli będzie zdrowy, to nagle przeniesie tą grę na ziemię za którejkolwiek drużyny NFL na kompletnie inny poziom, astronomiczny, galaktycznie inny poziom. Jeżeli będzie zdrowy i to jeżeli w przypadku Ariana Fostera jest kolosalnych rozmiarów, ja szczerze mówiąc daję mu niewielkie szanse na podpisanie przynajmniej jakiegoś długoterminowego kontraktu. Chociaż, kiedy posypią się kontuzje, a te na pewno się posypią, jego wartość będzie systematycznie rosła, pod warunkiem oczywiście, że będzie zdrowy i że na testach sprawności będzie wpisywał się odpowiednio dobrze.
Oczywiście, ja mówię, nie neguję tego, że no jeżeli nie będzie zdrowy, to wiadomo, że dla niego to już jest koniec kariery. Raczej nikt nie będzie czekał na to, aż rok będzie się rehabilitował i wtedy dołączy do ekipy, ale gdyby okazało się, że będzie zdrowy, będzie przygotowany do gry, no to myślę, że ekipa New England Patriots mimo wszystko pasowałaby do tego stylu. Oni radzą sobie z takimi weteranami i myślę, że Arian Foster by się oddalał w tym towarzystwie, ale tak jak mówisz, to na razie tylko spekulacje. Na razie musimy jeszcze poczekać na oficjalną informację o tym, jaki jest stan zdrowia Ariana Fostera i czy rzeczywiście jest z nim tak dobrze, jak się spekuluje.
Chris Johnson w zeszłym sezonie praktycznie powstał z martwych. Nie było go w lidze przez długi okres czasu. Wszyscy mówili, że już dawno powinien zakończyć swoją karierę, a w Arizona Cardinals w właściwych okolicznościach, w właściwym środowisku spisywał się w zeszłym sezonie bardzo, bardzo dobrze. Kto wie, czy z Arianem Fosterem nie będzie podobnie.
Dokładnie. Kolejna informacja, w ekipie obrońcy tytułu mistrzowskiego Denver Broncos dzieje się już naprawdę coś złego. Wypływa coraz więcej nieciekawych informacji na światło dzienne. Kibice są zdenerwowani, w związku z tym Brock Osweiler wystosował specjalne oświadczenie, że szanuje trenera Kubiaka, że rozmawiał z nim nawet w poprzednim tygodniu. No i zupełnie nie ma dla niego żalu za to, że go posadził na ławce kosztem Peytona Manninga. No i odszedł, bo odszedł, ale tak naprawdę to cały czas miłość do Denver jest w jego stopniu wielka i że kibice nie mają być o co źli na sztab i na organizację Broncos. Myślisz, że to takie wybielanie sytuacji, czy rzeczywiście może być coś na rzeczy?
Nie, no gadka szmatka. Każdy w tej chwili mówi to, co tak naprawdę powinien powiedzieć, ale Brock Osweiler, podpisując kontrakt z sąsiadem, no praktycznie zamiedzy Denver Broncos, no pokazał środkowy palec Johnowi Elwayowi, Garemu Kubiakowi i w ogóle całej organizacji Denver Broncos.
Wiesz co,
mi
się nawet wydaje, że ten wywiad on pokazał zupełnie coś odwrotnego. Skoro on wypowiedział się na temat tej sytuacji, to jednocześnie on potwierdził, że było rzeczywiście coś na rzeczy, bo chciał tak jakby no też pokazać, tak jakby wybielić sytuację i ona paradoksalnie pokazała to, że problem rzeczywiście był i to nie tak mały i Brook naprawdę chciał grać.
Oczywiście, że tak. Rozgrywający w NFL to zawodnik jest kolosalny ego. Chyba nawet większym ego niż wide receiverzy, którzy grają w NFL i no, każde posadzenie ich na ławie na pewno wywiera no, spory na nich efekt. Z Brockiem Osweilerem było dokładnie tak samo. No, trudno się z drugiej strony dziwić Kubiakowi i Elwayowi. Ostatecznie to okazało się, że oni mieli rację, stawiając w końcu na Peytona Manninga. Ale no, znaleźli się w sporym dołku, jak chodzi o tą najważniejszą pozycję na boisku. Wylądowali, wydaje mi się, całkiem nieźle z Markiem Sanchezem. Teraz wydraftowali Paxtona Lyncha w drafcie. Zawodnika, który podobno nie jest nigdzie blisko do tego, żeby nadawać się do gry w NFL, do tego, żeby chyba nie nadawać się do gry w systemie Garego Kubiaka. W zeszłym sezonie mieliśmy cały czas problem i konflikt na linii Peyton Manning, Gary Kubiak. Manning chciał grać w pozycji shotgun, Kubiak cały czas widział go under the center. Faktem, że 90% snapów odbierał z formacji shotgun. Ja nie wiem, ile temu młodemu, niedoświadczonemu zawodnikowi zdanie przestawienie się do tego nowego sposobu gry, więc no, gdybym dzisiaj musiał stawiać Marka Sancheza jako startera na początek sezonu z Denver, a jak to będzie wyglądało na dystansie, my niestety będziemy musieli poczekać.
Dokładnie, mam takie same zdanie, tym bardziej mówię, że to teraz obronić się tu będzie zdecydowanie trudniej niż go wcześniej zdobyć. Kolejna informacja, wcześniej wspominaliśmy o nowej nominacji do organizacji Super Bowl, poznaliśmy też nominację do organizacji Pro Bowl w przyszłym roku i będzie to Orlando na Florydzie, wśród miast, które wymieniało się jako te, które może być kontrkandydatem dla Orlando. To było to chociażby miasto Houston oraz Sydney w Australii. Ostatecznie jednak wybrano Orlando. Tam nie ma zawodowego futbolu ligi NFL. Myślisz, że to dobre miejsce na takie spotkanie?
Myślę, że tak. Myślę, że nie najgorsze. Houston z wiadomych powodów było brane pod uwagę. Jest to miasto, które będzie gościło Super Bowl i wcześniejsze eksperymenty z rozgrywaniem Pro Bowl w tym samym miejscu, w którym później rozgrywany jest finał rozgrywek, zakończyło się wielkim sukcesem, więc Houston było takim naturalnym miejscem. Sydney, to jest bardzo ciekawe i bardzo śmieszne, bo tak naprawdę szanse były takie same jak organizacja Pro Bowl w Warszawie, czyli żadne. Natomiast wybór na Orlando padł w mojej opinii ze względu na duże pieniądze, które w Orlando w tej chwili lokuje chociażby firma Disney, która tak naprawdę jest właścicielem telewizji ABC, która jest właścicielem ESPN. Sporo pieniędzy w Orlando ma zainwestowany koncept NBC Comcast, który jest właścicielem telewizji NBC. Tam właśnie w Orlando mamy Disney World, tam właśnie w Orlando mamy Universal Studios, mamy całą gamę parków rozrywki, które doskonale, wydaje mi się, komponują się w ten pomysł organizacji tam jeszcze Pro Bowl, który tak naprawdę jest taką quasi-futbolową imprezą, więc raczej nie będzie problemu z zapełnieniem stadionu w Orlando, raczej nie będzie problemu z namówieniem zawodników, żeby pojawili się w centralnej Florydzie pod koniec stycznia i może się okazać, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda, przynajmniej na ten rok.
Ja też uważam, że to jest dobre miejsce. A tak za kulisami udawało się gdzieś tam czytać, no z takich mniej oficjalnych mówię informacji, że sami zawodnicy a propos Sydney nie byli zainteresowani, żeby tam się wybierać. Co innego spotkanie sezonu regularnego NFL, które ma się w 2018 roku odbyć w Chinach, czy spotkanie sezonu regularnego, które ma się odbyć w Londynie, a co innego spotkanie Pro Bowl, że oni mają sobie rezerwować urlopy, nawet jeżeli liga zwróci pewne koszty i zapłaci za ten występ, no to taka podróż do Sydney zupełnie nie była im po drodze i też słyszałem, że to był właśnie jeden z głównych powodów, dlaczego ta kandydatura szybko odpadła i szybko w przyszłości może nie być weryfikowana. Bliżej będzie miał chociażby Meksyk.
Różnica między meczem sezonu zasadniczego a meczem Pro Bowl jest kardynalna dla każdego zawodnika. W sezonie zasadniczym jesteś w rytmie meczowym. Co tydzień praktycznie przemieszczasz się z miejsca na miejsce. No, podróż z Nowego Jorku do San Francisco, no to zajmuje trochę czasu i nawet jesteś w stanie już odciąć godzinę czasu, która wynosi już parę godzin, ale nie ma problemu z przelotem do Londynu, z całą drużyną, za to dostajesz no, całkiem niezłe pieniądze. Co innego, zdecydować się na podróż na drugi koniec świata w sytuacji, kiedy od 2 czy 3 tygodni jesteś już na wakacjach. Jesteś całkowicie oderwany od tego rytmu meczowego i nagle musisz mobilizować się na to, żeby polecić sobie do Australii. Nie wiadomo.
Dokładnie. Wspominaliśmy wcześniej o ekipie Miami Dolphins i o samym mieście, które otrzymało Super Bowl. Teraz pomówimy trochę o samej ekipie Miami. Center Miami Dolphins Mike Pouncey powiedział w jednym z wywiadów, że według niego linia ofensywna Dolphins w tym sezonie będzie najlepszą, jaką Miami miało od wielu, wielu lat. No, dodatkowo Adam Gase podpowiadał też w wywiadzie, że Ajayi ma kontrolę nad miejscem w pierwszym składzie, że jest tu codziennie, robi wszystko perfekcyjnie, a przed Dolphins stoi szansa na coś więcej niż bilans 8-8. Grube czasy nadchodzą do Miami Dolphins coraz szybciej, Łukasz?
Myślę, że na tym etapie, czyli na kilka miesięcy przed nawet obozem treningowym, każda drużyna może w ten sposób się wypowiadać i każda drużyna może w ten sposób
Ale słuchaj, nawet tak czysto racjonalnie podchodząc do tych wypowiedzi, no to sztab mają w końcu taki, jaki powinien być. Adam Gase to człowiek, który naprawdę zna się na swojej robocie. Ryan Tannehill też już ma jakieś swoje doświadczenie. Draft wydaje się, że też, chociaż może z tym Tannehillem ryzykowny, ale też nie najgorszy. I wydaje się, że naprawdę tym potencjału w tym składzie jest naprawdę dużo. Ajayi już w poprzednim sezonie pokazywał, że wtedy, kiedy był na boisku, potrafi być nie tylko efektywnym zawodnikiem, ale i bardzo efektownym.
Karol, nie do końca zgadzam się z tym hura optymizmem. Trochę hamuje tutaj zapędy fanów Miami Dolphins na jakiś mega sukces już w tym sezonie. Trzeba zacząć już od samej góry. Adam Gase, o ile był świetnym ofensywnym koordynatorem, to tak naprawdę nie ma żadnego doświadczenia, jak chodzi o kierowanie drużyną. Joe Philbin też świetnie wpisywał się w Green Bay, natomiast kiedy został trenerem Miami Dolphins, nagle ta magia, ta bańka mydlana prysła. Dajmy Gatesowi trochę czasu na to, żeby udowodnił, na co tak naprawdę go stać, bo o ile ofensywny koordynator może skoncentrować się na kółkach i krzyżykach, na X's and O's, to head coach przede wszystkim musi umieć pracować z ludźmi. Musi potrafić wydobyć no to co najlepsze ze swojego sztabu, w którym współpracuję i ze swoich zawodników. I jestem bardzo ciekawy, jak Adam Gay, który jest stosunkowo młodym szkoleniowcem, wpisze się właśnie w tej roli takiego psychologa, bardziej niż specjalisty od kółek krzyżyków.
Kolejna sprawa to informacja, która wraca do nas jak bumerang, bo Riders dostali kolejną aprobatę prawie przenośnym do Las Vegas. I był to zarówno Jerry Jones, jak i Robert Kraft. Właściciele wypowiadają się w bardzo optymistyczny sposób o tych całych przenosinach do Las Vegas. Skąd myślisz ta zmiana? Bo na początku przecież byli bardzo oporni przeciwko przenoszeniu jednej ekipy do drugiej. Przecież sam nawet właściciel Jacksonville Jaguars zgodę na przyjęcie tej ekipy i bycie właścicielem tej ekipy tylko i wyłącznie dlatego, że zagwarantował, że nie przeniesie drużyny z Jacksonville. A tutaj widzimy, że właściciele jakoś nawet skłaniają właścicieli Raiders, żeby spróbowali przenieść drużynę do Las Vegas. Skąd ta decyzja twoim zdaniem?
No, Garol, pieniądz nie śmierdzi. I pieniądze są w stanie załatwić każdy, nawet najtrudniejszy problem. Te deklaracje Krafta i Jonesa są ciągle nieformalne. To ciągle tylko takie zakulisowe potrzeby, które przenikają do pracy i później do agencji prasowych. Ale rzeczywiście wygląda na to, że klimat wśród właścicieli NFL zaczyna się zmieniać, jak chodzi o ewentualne przenosiny Raiders do Las Vegas. Jest szansa na wybudowanie całkiem niezłego obiektu, jest szansa na to, żeby Raiders grający w mieście grzechu generowali dla ligi, nie tylko dla siebie, ale dla ligi jeszcze większą kasę niż w tej chwili w Oakland, więc no, ta opcja wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo lukratywna. Jeżeli lidze uda się jakoś rozegrać potencjalne problemy, które wynikałyby z wszechobecnego w Las Vegas hazardu, no to ta relokacja wydaje się być całkiem realna. Ja ciągle uważam, mój punkt widzenia jest ciągle niezmienny. Wydaje mi się, że Raidersom chodzi o to, żeby wykorzystać potencjalne przeniesienie do Las Vegas tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać jakieś publiczne pieniądze na budowę nowego stadionu w Oakland, ale no, ten ruch, te przenosiny do Vegas wydają się być coraz bardziej realne.
Dokładnie, tym bardziej, że drużyna Oakland Athletics też już się deklaruje, że nie chce. Nawet tam chyba była podjęta jakaś już wstępna decyzja, że oni też się chcą wynieść z Oakland. Golden State Warriors też się przenoszą z miasta Oakland i może się okazać, że to miasto będzie bez żadnej zawodowej drużyny. No, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale coś mi się wydaje, że ten klimat w Oakland coś się bardzo popsuł i ci właściciele naprawdę jakoś nie potrafią utrzymać sportu na najwyższym poziomie. I to nie tylko mówię, jeżeli chodzi o futbol, ale także o inne zawodowe ligi w mieście. Jest jakiś problem, zobaczymy jak to rozwiążą, a Las Vegas zawsze kusił, tak jak Hazard zawsze kusił, tak Las Vegas, także ligę NFL będzie bardzo mocno kusić. Super Bowl 56 nie obstawione, jakby Super Bowl 56 odbyło się w Las Vegas, myślę, że to by się fantastycznie sprzedało.
Las Vegas już raz oszalało, kiedy w tym miejscu był organizowany mecz gwiazd ligi NBA. To miasto było podobno kompletnie sparaliżowane napływem turystów, większym jeszcze niż dzieje się to zazwyczaj, ten Super Bowl spowodowałby, że miasto oszalało z radości. Jedno, co jest bardzo istotne w tej sytuacji, to fakt, że przychylnie na temat tych przenosin do Vegas wypowiadają się najbardziej wpływowi właściciele. Nie jest to
dokładnie, makarki, dokładnie,
których nikt nie słucha, ale Dubaj. Chyba najlepsi biznesmeni w całym NFL oprócz Richarda, oprócz właściciela Carolina Panthers. Jerry Jones i Robert Kraft to ludzie, którzy tak naprawdę podejmują najważniejsze decyzje w NFL i od których zależy naprawdę najwięcej.
A informacje o tym poparciu nie przekazywał ktoś na jakimś forum zakulisowym, tylko to były informacje od Adama Schefter'a, więc myślę, że źródło jest pewne i skoro te słowa on napisał, no to musi być coś na rzeczy.
Szefterami zdarzały się potknięcia, dopóki nie zobaczę w telewizji któregoś z tych gentlemanów, którego jest właścicieli, na to nie uwierzę, ale na pewno coś w tym jest, na pewno klimat się zmieni.
Kolejny temat, quarterback Vernon Adams Jr., następca niejako w Oregon Marcusa Mariota, wylądował w CFL. Wybrała go drużyna
Alouette.
Tak, dokładnie. Czy tym ruchem zapomnimy już kompletnie o tym zawodniku? Czy mimo wszystko myślisz, że jest jeszcze dla niego szansa, że poprzez grę w CFL może, nie wiem, załapać się jako trzeci czy drugi rozgrywający do najlepszej zawodowej Ligi Świata?
Szansa na pewno jest, bo no, zdarzało się no, więcej niż raz, że zawodnicy, którzy nie uzyskali uznania w drafcie, trafiali do Canadian Football League i później no, z dużym powodzeniem wracali do NFL. Najlepszym tego przykładem jest Warren Moon. Jeden z najlepszych w historii rozgrywających w lidze NFL. Warren Moon również przez kilka lat grał w Kanadzie, w Edmonton Eskimos, ale takich rozgrywających jest więcej. Joe Theismann, który o mało co nie zdobył Heisman Trophy, rozgrywający, który o mało co, który wygrał Super Bowl z Washington Redskins, również grał w CFL, w Toronto Argonauts. Trochę bliżej naszych czasów Jeff Garcia, kiedyś rozgrywający San Francisco 49ers i Cleveland Browns, on również zaliczył Canadian Football League. Występował z dużym powodzeniem w Calgary Stampede, zdobywał z nimi nawet Grey Cup. W tej chwili Cameron Wake, defensive end, którego wszyscy doskonale znamy, też on również rozpoczynał swoją karierę od gry w British Columbia Lions, więc tak naprawdę transfer do Kanady, rozpoczęcie swojej kariery w Kanadzie nie przekreśla tych szans. Być może będzie odrobinę trudniej, ale lepiej grać w Kanadzie, niż zerwać z futbolem całkowicie, jeżeli oczywiście myśli się o długoterminowej karierze jako zawodowy zawodnik futbolu amerykańskiego.
Dokładnie, a wybrano go z pierwszym numerem draftu. Oglądałem kilka spotkań Oregonu w tym sezonie. On mi bardzo przypominał rozgrywającego z Seattle Seahawks Russella Wilsona. Mi się wydaje, że to jest taki rozgrywający, który mógłby być wielką gwiazdą Ligi Kanadyjskiej. A kto wie, może po wypełnieniu kontraktu w Kanadzie również trafi do lig zawodowych. Liga wbrew pozorom ma sporą oglądalność też również w Stanach Zjednoczonych, bo kiedyś nawet wspominałeś o tym, że to jest taki wypełniacz trochę sezonu, bo jeszcze Liga NFL nie wystartowała, a 24 czerwca no, już będzie rozegrany pierwszy mecz sezonu regularnego. Taki akurat klimatyczny przerywnik.
Zgadza się, no to taki trochę egzotyczna dla Amerykanów odmiana futbolu. Amerykanie patrzą na CFL z przymrużeniem oka. Tak naprawdę te drużyny są tylko na poły zawodowe w Kanadzie. Tam istnieje bardzo wiele ograniczeń dotyczących ilości treningów, które zawodnicy mogą odbyć. Liczba zawodników, którzy są urodzeni w Kanadzie, jest również ściśle określona, więc te drużyny rywalizują na odpowiednio niskim poziomie, ale no, jest to taka dosyć interesująca trampolina. Jeżeli ktoś jest naprawdę dobry i przeciekł przez to sito, jakim jest draft NFL, to jest to chyba najlepsza możliwa opcja na to, żeby zaistnieć i w jakiś sposób się pokazać. Tak naprawdę każdy zawodnik z Kanady do Stanów Zjednoczonych może do NFL może trafić w każdej chwili. Te kontrakty, które oni podpisują, są na tyle tanie, że każdą drużynę będzie stać na to, żeby wypełnić jakiekolwiek klauzule finansowe, które pozwolą im na pozyskanie takiego zawodnika praktycznie od lat.
Kto wie, może akurat Vernonowi Adamsowi uda się dopisać do tej listy zawodników, którzy stali się gwiazdą zarówno CFL, jak i NFL. A w międzyczasie właśnie przeczytałem informację o tym, że 110 tysięcy użytkowników zostało już zarejestrowanych w procedurze kupienia biletu na Oakland Raiders, Houston, Texas w Meksyku. Imponująca liczba, Łukasz. A przecież tak, liczba dopiero wystartowała tak naprawdę ta rejestracja.
Właśnie z jednej strony to imponująca cyfra już w tej chwili, z drugiej strony to cyfra, która mnie absolutnie nie dziwi. W Meksyku futbol amerykański cieszy się z naturalnych powodów, kolosalnym powodzeniem. Już w tej chwili nawet w zasadzie wszystkie drużyny NFL transmitują swoje mecze po hiszpańsku, przynajmniej w lokalnych stacjach radiowych, a trzeba też pamiętać o tym, że poprzedni mecz rozgrywany na Azteca Stadium w Mexico City, mecz między San Francisco 49ers i Arizona Cardinals, ładnych parę lat temu już, do dziś jest meczem, który zgromadził na żywo największą widownię w historii NFL.
No tak, no tam stadion też jest imponujący, bo ten Azteca bodajże właśnie 110 albo 115 tysięcy kibiców może pomieścić, no ale naprawdę to jest imponujące i myślę, że to też może być znak dla ligi, że skoro tak ciężko czasami wypełnić te mniejsze, gorsze jakościowo spotkania, teoretycznie gorsze jakościowo spotkania, na przykład Cleveland Browns z kimś tam, no to też jest fajna opcja, że można się pokazać w Meksyku, a zainteresowanie, tak jak mówisz, widać, jest ogromne. spotkanie właścicieli NFL to nie wszystko, o czym się teraz mówi za kulisami NFL. Łukasz, o czym teraz jest głośno?
Pierwsza z nich to kolejny odcinek sagi pod tytułem Deflategate, czyli ten proces sądowy między Tomem Bradym a ligą NFL. Przypomnijmy, kilka tygodni temu w zasadzie Tom Brady przegrał apelację w sądzie apelacyjnym w Stanach Zjednoczonych i no, nabrała mocy prawnej znów decyzja o zawieszeniu go na 4 mecze przez ligę NFL, przez komisarza Rogera Goodella. Tamten proces wygląda w ten sposób, że trzech sędziów z tej drugiej instancji w amerykańskim sądownictwie wspólnie podejmowało decyzję, dwóch sędziów opowiedziało się za NFL i jeden sędzia przyjął stronę Toma Brady, więc nie była to jednomyślna decyzja i no, należało spodziewać się, że Brady podejmie jakieś dodatkowe kroki. Tym następnym krokiem jest wniosek o to, żeby tą rozprawę powtórzyć, tym razem przed całym składem sędziowskim drugiego okręgu sądowniczego w stanie Nowy Jork. Jest to bodajże 12 sędziów, którzy wszyscy będą no, wysłuchiwali argumentów obu stron, ale jest tutaj pewien kruczek. Ci sędziowie muszą się na to zgodzić. Muszą uznać, że sprawa jest wystarczająco ważna, wystarczająco istotna i muszą znaleźć podstawy do tego, żeby no, zmobilizować się do tego, żeby wysłuchać tychże argumentów. I więc teraz czekamy z niecierpliwością na to, czy przede wszystkim ta sprawa trafi na wokandę sądową przed całą 12 sędziów. I jeżeli tak, jaki będzie werdykt? Jedna z pierwszych kwestii, którą ci sędziowie będą musieli, na temat której ci sędziowie będą musieli się wypowiedzieć, to czy zdjąć znów klauzulę ważności z tego zawieszenia na temat Brady, czy utrzymać to zawieszenie w mocy. I ta decyzja zapadnie bardzo szybko. Więc tak naprawdę sytuacja na pierwsze 4 mecze tego sezonu jest jeszcze bardzo płynna. Wszystko musi się zmienić w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Tak, i sytuacja nadal jest otwarta. Tu już dyskutowaliśmy, kto zastąpi Toma Brady'ego. Okazuje się, że Tom Brady sam może zameldować się w pierwszym tygodniu rozgrywek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejna informacja, też o tym już tak kiedyś sobie tam wspominaliśmy. Problem rasizmu wraca do ligi NFL. No i teraz w ostatnim tygodniu można było o tym usłyszeć też głośniej. O co chodzi?
Wszystko za sprawą no, nieszczęsnej nazwy Washington Redskins, która, no umówmy się, jest obraźliwa dla sporej części amerykańskiego społeczeństwa. Mówimy tutaj o Indianach amerykańskich. I sprawa wypłynęła w ostatnim tygodniu za sprawą sondażu organizowanego przez bardzo poczytną gazetę z Waszyngtonu, Washington Post, który przepytał grupę 504 Indian amerykańskich, zadając im pytanie, czy uważają nazwę Washington Redskins za obraźliwą, czy im ta nazwa w ogóle nie przeszkadza. I no, zadziwiająco, 94% tychże Indian ankietowanych powiedziało, że nie mają nic przeciwko, żeby Redskins mieli nosili taką nazwę. I dyskusja zawrzała. Analizowano wszystko od metodologii prowadzenia tego sondażu po sam fakt, czy jeżeli nawet 4-9% ankietowanych czuje się obrażonych przez tą nazwę, czy ta nazwa nie powinna zostać zmieniona. Już w tej chwili mamy tutaj małą psychozę w Stanach Zjednoczonych. Wielu dziennikarzy, wielu analityków jakby bojkotuje nazwę Redskins i nazywa tą drużynę po prostu Washington. Nie wypowiadają słowa Redskins w ogóle, żeby nie obrazić no, grupy Indian amerykańskich. I sytuacja jest o tyle interesująca, że jeżeli Redskins zostaną zmuszeni do zmiany nazwy, to mogą w bardzo prosty sposób rozpocząć lawinę dalszych, dodatkowych zmian. Bo przecież mamy w samym NFL Kansas City Chiefs, drużyny, która również nawiązuje do tradycji Indian, która ma maskotkę, która no, jest, przypomina tradycje indiańskie. I kibice otwarcie wykorzystują pióropusze, które są takim przedmiotem, który ma bardzo religijną wartość dla amerykańskich Indian. W pozostałych ligach mamy chociażby Chicago Blackhawks, mamy Cleveland Indian i każda z tych nazw wcześniej czy później może zostać zakwestionowana. I takich nazw jest w całych Stanach Zjednoczonych cała masa. Jeżeli przejdziemy przez drużyny uniwersyteckie, Illinois Fighting Illini, Florida Seminole, czy nawet na poziomie tutaj high school. Może się okazać, że będziemy świadkami jakiejś rewolucji, która zmusi bardzo wiele drużyn do zmiany swoich nazw.
A wiesz co, teraz tak nawinąłeś temat rewolucji, jeżeli chodzi o nazwy zespołów. Przyszła mi do głowy też kolejna informacja, bo czytałem teraz zestawienie, jeżeli chodzi o ligę NFL, jeżeli chodzi o wydatki. No i teraz jest śmiała propozycja tego, bo żeby pójść za krokiem ligi NBA i zacząć sprzedawać swoje miejsce na koszulkach. I od przyszłego sezonu, jeżeli się nie mylę, to mnie popraw, a jeżeli nie, to będzie to w niedalekiej przyszłości. Liga godziła się na to, żeby reklama jakiejś na przykład Coca-Coli znalazła się na koszulkach jakiejś drużyny z ligi NBA. Podobnie myśli liga NHL i jest już od tego tylko krok, żeby podjąć taką decyzję, że reklamy będziemy widzieć na koszulkach. To jest też kolejny krok, czy liga NFL może w pewien sposób tam spróbować szukać swoich finansów i przez to też pewnie w przyszłości zmieniać nazwę swoich ekip, bo to pewnie jest naturalna kolej rzeczy. Najpierw sponsor na koszulkach, później sponsor tytularny.
Do tego chyba jeszcze daleko, ale no rzeczywiście NBA będzie mieli w przyszłym roku już małe, bo małe, ale będą reklamy na koszulkach meczowych. W NFL już w tej chwili od kilku lat koszulki treningowe, koszulki, w których zawodnicy trenują, mają już w tej chwili miejsca na reklamy i każda drużyna NFL ma podpisany kontrakt z jakąś firmą, która na koszulkach treningowych umieszcza swoje logo. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ostatecznie chodzi właścicielom drużyn o zarabianie pieniędzy. W piłce nożnej absolutnie nas to nie szokuje. W amerykańskich sportach zawodowych, przynajmniej na meczowych koszulkach, mamy te koszulki nieskanane jeszcze żadnymi komercyjnymi logo, ale rzeczywiście jestem w stanie w bardzo prosty sposób przewidzieć taki rozwój wydarzeń, jaki przed chwilą nakreślił.
To tyle na dzisiaj. My jeszcze jesteśmy winni Wam aktualizację tematu, którym rozmawialiśmy w poprzednim PIXX. Rozmawialiśmy o Zachu Mattenbergerze. Teraz mamy już oficjalną informację. Jest on w składzie San Diego Chargers. Czyli tak jak przewidywaliśmy, zobaczymy, co z tego romansu wyjdzie. My już żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za miłe komentarze, które do nas bardzo motywują. Dziękujemy za wszystkie lajki i inne wspomnienia. Mamy nadzieję, że tych motywacyjnych, ale także tych krytycznych, do których będziemy mogli się ustosunkować i poprawić, będzie tylko więcej, jeżeli będzie taka potrzeba. Tymczasem Łukasz wraca na 3 tygodnie do Polski. Bierze od nas na ten czas urlop od PIXX. Za to w przyszłym odcinku zapewne usłyszycie mnie z innym gościem. Łukasz, życzę Ci miłej podróży. Dziękuję Ci za to, że byłeś w dzisiejszym podcaście i do usłyszenia po przerwie, tak?
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ja też, Karol Potaś, dziękuję Wam bardzo za możliwość poprowadzenia kolejnego PIXX. Trzymajcie się, cześć.
Oprawa dźwiękowa PIXX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl